centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Po godzinie 14 na antenie Radia Doksa czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotula, witam i zapraszam. A z tego względu, że mamy wakacje, to dziś turystyczny temat w debacie samorządowej. Skupimy się na południu naszego regionu. Będziemy mówić o turystyce na pograniczu polsko-czeskim. Ze mną w studiu Artur Rolka, burmistrz Paczkowa.
Dzień dobry. Witam serdecznie, radni słuchaczy i panią redaktor.
Bartosz Ostrowski, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Wszystko. Paweł Szymkowicz, naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
Dzień dobry.
Oraz Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Witam serdecznie.
To zacznijmy najpierw od Paczkowa. Panie burmistrzu, Paczków, miasto i gmina turystyczne?
Również, ale nie tylko. Natomiast na pewno położona przy granicy z Czechami i wykorzystująca swoje położenie, bo trzeba powiedzieć, że takim gminom, nazwijmy to z jednej strony peryferyjnym, względem ośrodków miejskich typu Wrocław czy Opole, na pewno nie jest łatwo, ale staramy się przy granicy wykorzystywać swoje walory, no właśnie, turystyczne i zarówno te naturalne typu bliskość względem gór Sudetów Wschodnich, czy sztucznych zbiorników, gdzie na terenie naszej gminy są położone dwa, ale również i wykorzystujemy oczywiście te nasze zabytki typowo antropogeniczne, wybudowane przez człowieka, bo przecież Paczków słynie z murów obronnych i z pięknej starówki, więc turystyczne. Natomiast ważne jest to, że korzystając z tego dogodnego położenia bezpośrednio przy granicy z Czechami, potrafimy wykorzystać to i przekuć w jakiś sposób w sukces. Od kilku lat współpracujemy z miastem Jawornik, który jest położony 8 kilometrów od nas i ta współpraca naprawdę jest mocno żywa, nie tylko w obszarze turystyki, ale również w obszarze wymiany kulturalnej, społecznej i też trzeba sobie powiedzieć, że gospodarczej. Mhm. Także potrafimy docenić nasze położenie.
A tak, położenia się nie wybiera, ale można je dobrze obudować i wykorzystać.
Choć daleko, to tak jak powiedziałem, z wieloma walorami i to myślę, że w ostatnich latach przekuwamy w sukces sporo projektów wspólnych, realizowanych na niemałe kwoty, bo na przykład gdybyśmy chcieli mówić o takim sztandarowym projekcie, to jest projekt realizowany przy współpracy z Jawornikiem w ramach Interregu 5, Paczków, Jawornik, dwa miasta, jedna historia. W ramach tego zadania nie tylko przebudowa zabytkowej płyty rynku na centrum turystyczne, co już ma miejsce i w zasadzie za miesiąc, za półtorej będziemy kończyć to zadanie. Jawornik po swojej stronie przebudowuje przepiękny obiekt Starego Sądu na Muzeum Jawornicko-Paczkowskie. To ma być ten taki efekt, element łączący obie gminy, ale też połączyliśmy nasze miejscowości ciekawą ścieżką turystyczną z kilkoma wiatami rekreacyjnymi, turystycznymi i oczywiście są też organizowane różnego rodzaju wydarzenia społeczne, kulturalne, sporo również nowinek w internecie, nowoczesne źródła przekazu, informacji, jeżeli chodzi o marketing. Także to wszystko się dzieje w ramach tego jednego projektu, a kwota nie bagatelna, bo po stronie gminy Paczków łącznie zaangażowanych z dotacją unijną 10 milionów złotych, po stronie Jawornika troszeczkę mniej, w granicach 8, także było o co wspólnie walczyć.
To teraz Głuchołazy, panie naczelniku, na ile wykorzystujecie swoje położenie i na ile rzeczywiście możecie nosić miano turystycznej gminy?
Głuchołazy stały się gminą turystyczną praktycznie w momencie, jak tylko turystyka zaczęła się tworzyć na tych terenach, czyli jest to 30 lat temu, pierwsze szlaki turystyczne w ogóle w Sudetach i na terenach dzisiejszej Polski zostały wytyczone właśnie w Głuchołazach, ale na dzień dzisiejszy, no to trzeba zacząć od tego, że najwięcej miejsc noclegowych w gminie w skali województwa opolskiego jest właśnie w gminie Głuchołazy. To nie tylko samo miasto Głuchołazy, ale też, a może przede wszystkim Jarnołtówek i Pokrzywna, bo tam jest zdecydowanie więcej miejsc noclegowych niż w samym mieście Głuchołazy. To również miejsca noclegowe w sołectwach, które do tej pory były na szlakach turystycznych, ale z bazą noclegową były gdzieś z boku. Tu przede wszystkim mam na myśli Podlesie, w którym funkcjonują od niedawna nie tylko gospodarstwa agroturystyczne, ale i duży obiekt turystyczny, hotel czy gwiazdkowy. Jeśli chodzi o turystykę, to staramy się również wykorzystać to położenie, bo trudno, żeby było inaczej. Od 1997 roku mamy partnerstwo podpisane z gminami z Latechory i Mikulowice, czyli położonymi tuż przy granicy, a od 2002 roku z gminą, z miastem Jesenik. Z wszystkimi trzema gminami sukcesywnie realizujemy projekty zarówno tak zwane miękkie w ramach Euroregionu Pradzia, jak i duże projekty z Interregu. Dzięki temu mamy zrobioną starówkę, odnowioną wieżę Bramy Górnej, dziedziniec wójtostwa, ja przede wszystkim park zdrojowy w trzech etapach, który w tej chwili jest perełką na miarę całego pogranicza. Myślę, że spokojnie jeszcze trochę i będziemy mogli konkurować chociażby z Polanicą Zdrój.
To do tych konkretnych projektów za chwilę przejdziemy, ale chciałam zapytać pana Michała Wieczorka z Orotu, co trzeba, albo jakie warunki trzeba spełnić, żeby uznać dane miejsce za turystyczne, czy to jest tylko kwestia położenia, które jest gwarancją tego, że albo miejsce ma potencjał turystyczny, albo go nie ma, czy to wszystko to, co wokół niego?
Przede wszystkim takie miejsce musi być dla turysty, musi być atrakcyjne dla turysty i musi spełniać pewne walory, które turysta oczekuje. Musi
być baza
noclegowa, baza gastronomiczna, ale też atrakcje w samej miejscowości, atrakcje wokół tej miejscowości. Najlepiej, gdyby taka miejscowość miała rozbudowaną sieć szlaków rowerowych, była dostosowana do potrzeb rodzin z dziećmi, ze względu na to, że teraz jest taki trend podróże z rodzinami. Także rodziny wybierają te miejsca, gdzie mogą
no te oczekiwania
dla
turystów
siebie,
się tak. Zmieniają, prawda? Więc też trzeba nadążyć.
No tak, remonty muszą być robione na bieżąco. Takie miejsca muszą przyciągać.
I z pana perspektywy nasze opolskie pogranicze to jest, rzeczywiście wykorzystuje swój potencjał, czy jeszcze
bardzo
mamy
dużo się,
nad czym pracować?
Bardzo dużo się zmieniło od lat 90. czy nawet 2000. w tej kwestii. Pomogły w tym pieniądze z Unii Europejskiej, wsparcie Unii Europejskiej. Jednak wiadomo, zawsze cały czas należy pracować, ale nie mamy się czego wstydzić, tak mi się wydaje.
Panie dyrektorze, nie mamy się czego wstydzić?
Nie mamy się czego wstydzić, ponieważ standardy bazy hotelowej gastronomicznej bardzo znacząco się podniosły, zarówno w tych miejscowościach przygranicznych, jak i tylko oddalonych troszkę od tej strefy przygranicznej, ponieważ należy zwrócić uwagę, że całe województwo opolskie jest w obszarze oddziaływania programu współpracy polsko-czeskiej Interreg, stąd też te projekty, ta współpraca z czeskimi partnerami przy wymianie turystycznej, no to zarówno gmin, które tutaj reprezentują koledzy samorządowcy, jak i również gmin z północy województwa. Samo Opole, instytucje kultury miasta Opola również żywo uczestniczą w takiej wymianie społeczno-kulturalno-turystycznej. To, o czym wspomniał pan Michał, czyli środki, głównie środki z Unii Europejskiej, pozwoliły na podniesienie standardu bazy hotelowej gastronomicznej do tego poziomu europejskiego. My nie tylko mamy obiekty, które nie ustępują obiektom europejskim, ale także te obiekty są praktycznie nowe, bo te inwestycje odbywały się w ostatnich latach, w związku z czym infrastruktura, która powstała, infrastrukturą nową, zadbaną, bardzo atrakcyjną z punktu widzenia tych, którzy wcześniej gdzieś odwiedzali województwo polskie, a teraz po kilku latach przyjeżdżają i widzą, jak wiele się zmieniło. Ponadto działania między innymi samorządów, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i partnerstwa, które się wytworzyły, prowadzą do powstania już takich liniowych produktów turystycznych jak szlaki. I to, o czym wspomniał pan Michał, nie tylko szlaki infrastrukturalne, rowerowe, piesze, które są atutem Gór Opawskich, które są atutem Pojezierza Nyskiego, ale także szlaki kulturowe, tak jak choćby szlaki zamków i pałaców, szlak kulinarny Opolski Bify. One podnoszą standardy też określonych restauracji, określonych obiektów, podnoszą jakość ich polityki informacyjnej, promocyjnej, marketingowej i pozwalają przybliżyć te obiekty, wiedzę o nich, zarówno turystom, którzy są poza granicami naszego kraju w postaci folderów, stron internetowych, czy udziałów na przykład w targach turystycznych, jak również turystom, którzy przebywają na teren województwa polskiego, choćby w certyfikowanej sieci punktów informacji turystycznej, które również z środków europejskich, a także polsko-czeskich są doposażone w odpowiedni sprzęt. Kadra jest przeszkolona i takich punktów działa na terenie województwa opolskiego ponad 20.
Czyli panie dyrektorze, taki ogólny wniosek, rzeczywiście ten rozwój bazy turystycznej na naszym pograniczu to w dużej mierze dzięki środkom unijnym?
Ja powiem, że poprzedni, znaczy okres programowania, gdzie były środki na turystykę, to ponad 750 milionów, które zarząd województwa przeznaczył przeznaczył właśnie w tym celu.
Rozumiem, projekty różnorodne, tak? Bo tak, to baza turystyczna związana z hotelami, tak, z rekreacją.
Dokładnie, to były obiekty sportowo-rekreacyjne, to były obiekty turystyczne, to były przedsiębiorstwa, które tworzyły ofertę turystyczną, ale tak jak mówię, łączna wartość tych projektów mocno przekraczała ponad 700 milionów złotych, bo to były środki zarówno europejskie, samorządowe, jak i środki prywatne. I to powodowało bardzo wysokie podniesienie tych standardów jakościowych, przebudowę infrastruktury, a teraz mamy czas na szkolenia, na marketing i w tym okresie programowania coraz więcej rzeczy dzieje się właśnie w związku z tym. Ja powiem tak, że nie ustajemy w wysiłkach, żeby nadal tą infrastrukturę ubogacać i choćby, no przykładem jest taki zamek w Mosznej, tak, który już w tej chwili odwiedza kilka procent, na poziomie 5-10%, to są turyści właśnie z Czech, ci turyści przygraniczni. Oprócz sporych środków, które samorząd województwa opiekujący się tym obiektem wydatkował na rewitalizację zamku, parku, czeka nas kolejny duży projekt o wartości infrastrukturalnej ponad 17 milionów złotych z partnerami z Czech, to są dwa zamki, i w ramach tego projektu będzie tworzona taka odnoga polskiego szlaku zamków i pałaców, taki polsko-czeski szlak zamków i pałaców, czyli już staramy się, żeby te przepływy turystyczne były takie transgraniczne w obszarach poszczególnych produktów markowych, produktów turystycznych, z których słynie województwo polskie.
To gdzie w Głuchołazach, panie naczelniku, widać te środki unijne, te zainwestowane przez samorząd? Może tak, bo to wiadomo, że prywatne podmioty też korzystały z tych środków.
Jeszcze przed przystąpieniem do, przed wejściem do Unii Europejskiej myśmy już korzystali z programu Farek Cross Border, CBC, i z tego programu powstało Biuro Informacji Turystycznej Polsko-Czeskiej Głuchołazy z Latehory. To był 99 rok. Zresztą biuro mieszczące się do tej pory przy wieży Bramy Górnej. No później już w ramach współpracy z gminami z Latehory, Mikulowice, Jesenik, jak już wspomniałem, przede wszystkim Park Zdrojowy w Głuchołazach, nawiązanie do tradycji uzdrowiskowych, tego dawnego Bad Ziegenhals. Tutaj była współpraca nie tyle z miastem Jesenik, co ze stowarzyszeniem, to się nazywa Združenie Wincence Prysnica, które w imieniu zarządu uzdrowiska w Jeseniku, uzdrowiska Grafenberg, właśnie prowadzi tego typu inwestycje, i w Jeseniku odnowiono park tamtejszego uzdrowiska, stworzono balneopark. Myśmy natomiast w pierwszym etapie wyremontowali tak zwany plac przyamorku z fontanną, miejscami do odpoczynku, kilkoma miejscami parkingowymi. Drugi etap to była balneologia, miejsca do masaży kończyn dolnych, górnych, odnowienie alpinarium, i w ostatnim etapie ostatnia część parku zdrojowego z tak zwanym stawem górnym, który starszym mieszkańcom Głuchołaz chyba najbardziej kojarzy się z turystyką, bo tam najczęściej spędzali swoje dzieciństwo, w parku zdrojowym. Oczywiście dzięki projektom, już tym miękkim projektom, dzięki uczestnictwu w Euroregionie Pradziad, możemy sobie pozwolić na większej ilości publikacji potrzebnych do promowania na targach turystycznych, czy właśnie w wspomnianym Centrum Informacji Turystycznej. Takie projekty realizujemy nie tylko z gminami partnerskimi, ale też z innymi gminami czeskimi, a chociażby gmina Karlowice pod Pradziadem.
Mhm. Panie burmistrzu, bo tak sobie wyobrażam, że z całą pewnością włodarzom gminy turystycznej zależy na tym, żeby ta gmina rzeczywiście ten potencjał swój turystyczny wykorzystała, ale nie wszystko jest po stronie samorządu. Co wy ze swojej strony, samorządowej strony, możecie zrobić, żeby taką bazę turystyczną stworzyć? No bo hotele, no to są prywatni przedsiębiorcy, tak? Możecie ewentualnie jakieś zachęty dla prywatnego biznesu dawać, żeby inwestorów sprowadzić, ale co jest po waszej stronie?
Dziękuję za to pytanie. Nie umawialiśmy się, a na nie czekamy.
Nie umawialiśmy się.
To wymaga takiej troszkę szerszej analizy, bo jak pamiętacie państwo, myślę, że się ze mną zgodzicie, przykładem dobrym będzie zagospodarowanie zbiornika Sztucznego Jeziora czy zbiornika w Odmuchowie. Ja pamiętam lata 80, a moi rodzice 70, gdzie wystarczało Polakom właśnie sztuczny zbiornik, możliwość wędkowania, kąpania się w średnio czystym zbiorniku i ta infrastruktura, która powodowała, że w tamtych latach nad jeziorem Odmuchowskim trudno było znaleźć wolne miejsce po stronie Sarnowic czy nawet po stronie Ściborza. Potem miały lata, ten, kto chciał już korzystać naprawdę z ładnej kąpieli w czystym zbiorniku, otworzył się granice, trochę potyniały w czasy, wybierał właśnie pod tym kątem południe Europy i nadal wybiera, a my musimy z tą infrastrukturą, z tymi zbiornikami, które pozostały, dostosowywać się do pewnych standardów pod kątem infrastruktury. Musimy tworzyć jako samorządy dodatkowe atrakcje. Na pewno, jeżeli ktoś przyjeżdża w takie miejsce jak Paczków, to liczy na czyste miasto, pięknie wyeksponowane, zadbane zabytki, dodatkową infrastrukturę, o której tutaj koledzy mówili wcześniej, infrastrukturę towarzyszącą, trasy rowerowe, ale nie tylko oczywiście. Jeżeli chce pokorzystać ze zbiorników, to też samorząd musi zainwestować w infrastrukturę, która, nazwijmy to, stanowi taką kanwę, na której później prywatny przedsiębiorca może wyszywać. To znaczy, może utworzyć ciekawe jakieś pole namiotowe lub ewentualnie jakiś hostel lub w mieście motel, jakąś ciekawą restaurację, bo widzi, że ta poczynania samorządu, na przykład związane z remontem w infrastrukturze tej około biznesowej postawy, jak u nas na przykład płyta rynku, czy otoczenie murów obronnych, czy jakieś promenady prowadzące nad zbiornik paczkowski.
To jest taka szeroko pojęta rewitalizacja teraz.
Ale
tak,
ona ma za zadanie nie tylko i wyłącznie polepszyć byt mieszkańców, którzy tego oczekują. To ma za zadanie pokazać, że to miasto rozwija się, ładnieje, pięknieje.
No, efekt wizualny w turystyce jest z całą pewnością bardzo ważny.
Do takiego miasta, czy takiej gminy warto przyjechać, zobaczyć zmiany, zobaczyć ciekawe zabytki, co u nas zresztą się na chwilę obecną ma miejsce, odbywa. I no właśnie, przyjeżdżam jako turysta na 2 godziny. To jest pierwsza sprawa. I wyjeżdżam dalej. Jeżeli będzie restauracja, zatrzymam się na 4. Ale już tą restaurację, jeżeli widać się ruch turystyczny w biznesie, w danym miejscu, to tutaj musi tak naprawdę podjąć trud prywatny właściciel. Oczywiście z tego tytułu będzie miał korzyści. Jeżeli jeszcze ewentualnie pójdzie w kierunku budowy bazy noclegowej, my skorzystamy, bo ten turysta zostanie u nas 2, 3, 4 dni. Oczywiście bezpośrednie przełożenie na przychody dla firmy, która zainwestowała w tym obszarze. Ja o tym mówiłem cały czas i tak naprawdę realizujemy ważną strategię powrotu Paczkowa, znanego z lat 70. jako polskie Carcassonne, pięknego miasta, odrestaurowanego wówczas, nawet czas, 40 lat minęło, zrobił swoje, na mapę na pewno jednego z ważniejszych miast turystycznych na terenie województwa opolskiego, bo argumentów po stronie tej gminy, tego miasta jest wiele.
To na jakim etapie realizacji tego zadania
właśnie
jesteście?
Powiem. W zasadzie to z tej ważniejszej infrastruktury na dzisiaj powiedzmy, że mamy 70%, bo jest i płyta rynku, i otoczenie wokół murów obronnych również nabiera blasku. Rewitalizacja murów obronnych, no może troszkę po jednym z wydarzeń ostatnich nie dała nam splendoru, ale też zastanawiamy się, jak ten problem rozwiązać. Zagospodarowujemy teren zbiornika paczkowskiego, młodszego zbiornika odmuchowskiego, czystszego zbiornika, nazwijmy to jezioro, bo ludzie lubią nazwę jezioro, bardziej się naturalnie kojarzy, ale jest to sztuczny zbiornik, Kozielno. Tam też przygotowujemy infrastrukturę turystyczną, no właśnie trasy rowerowe. Ale jeszcze ważna rzecz. Mamy świadomość, że żeby zatrzymać dzisiaj turystę aktywnego, czy nawet skierowanego na pewnego rodzaju preferencje związane z odpoczynkiem, a ten odpoczynek zawsze musi być aktywny, to takie małe miejscowości, które zachwycają, powiedzmy, swoim blaskiem, urokiem, muszą łączyć siły z innymi miejscowościami. To jest mowa już tak naprawdę o inicjatywie po stronie samorządowców przede wszystkim, aby tworzyć pewnego rodzaju klastry turystyczne. Ja to zrobiłem 4 lata temu, namawiając moich znajomych samorządowców z terenu między innymi Kotliny Kłodzkiej do tego, aby połączyć siły. I wydaliśmy wspólnie materiał promujący i może uda się nam zrobić jeszcze trochę innych ciekawych inicjatyw. Dlaczego? Dlatego, że policzyliśmy tak naprawdę turystów, którzy odwiedzają poszczególne miejscowości, które cechuje, które każda jest w jakimś stopniu oceniana pozytywnie i jest wyjątkowa. Na przykład zamek w Jaworniku, Jański Wyrch. 40 tysięcy turystów rocznie. No ale tam z kolei z bazą noclegową, podobnie jak w Paczkowie wówczas. No to poszliśmy do Lądka Zdroju. Bardzo niedaleko od nas 2,5 tysiąca miejsc noclegowych. No więc ten turysta nawet ma się gdzie przespać. Potem poszliśmy w kierunku Złotego Stoku. Tam jest kopalnia złota, prywatna inicjatywa. 250 tysięcy sprzedanych biletów rocznie. Szokujące, prawda? Złotym Stoku. Więc patrzymy, tam jest potencjał. No ale przyjadą na 2 godziny do Złotego Stoku, obejrzą, czasami jadąc pół Polski, z Poznania, z Warszawy, no i teraz przyjadą do Złotego Stoku, no to warto by było jeszcze też podpiąć się spaczkowym pod te 250 tysięcy turystów. I jeszcze zachęciliśmy do współpracy wójta gminy Kamień Ząbkowicki, tam jest zamek Marii Orańskiej. Wówczas sprzedawał 30 tysięcy, odnotowywał 30 tysięcy turystów rocznie. Jak to wszystko się skumulowało, to okazało się, że my naprawdę w promieniu 25 kilometrów na niedużej trasie łączymy bardzo wiele atrakcji. A co to jest 25 kilometrów? Tak naprawdę dla turysty, który przyjeżdża do Paczkowa, Lądka Zdroju czy Jańskie.
No tak, ale to trzeba mieć pomysł, trzeba chcieć.
I właśnie o to chodzi, żeby to robili samorządowcy, a później już tak naprawdę wokół tego tworzy się baza gastronomiczna, baza noclegowa i prywatny kapitał z tego czerpie.
Właśnie burmistrz Paczkowa mówi, że oni to robią, a z perspektywy Orotu jak to wygląda? Bo wy niejako też monitorujecie całą sytuację, jak w regionie ta współpraca się odbywa. Więc rzeczywiście samorządy potrafią ze sobą współpracować, żeby budować taki potencjał turystyczny?
No, współpraca jest na pewno bardzo ważna i bez współpracy nie będzie efektów dla całego województwa, ale też dla czy to Paczkowa, czy Głuchołaz. Obie te miejscowości akurat są członkiem Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i my wiemy, że współpraca akurat naszych członków daje efekty w postaci publikacji, w postaci liczb odwiedzalności turystów. Wiemy też, że Góry Opawskie kolejny rok prawdopodobnie będą z rekordem odwiedzalności. Tam jest problem z dostępnością już teraz miejsc noclegowych, jeśli chodzi o sezon.
Czyli za mała baza noclegowa jest, tak?
Jest bardzo, bardzo duża liczba turystów. Także
baza musi być niewystarczająca w takim razie.
Tam bardzo dużo przedsiębiorców prywatnych skorzystało z dofinansowania europejskich. Mnóstwo hoteli powstało w tym czasie w Jarnutówku, w Pokrzywnej. Stamtąd jest bardzo blisko, czy to do Paczkowa, czy do Nysy, Prudnik, także łącząc te wszystkie miejscowości, powiedzmy taki klaster, także byłby z tego efekt.
Chwila przerwy, a po niej powrócimy do naszego dzisiejszego turystycznego tematu.